Tak się złożyło, że jako pracujący emeryt przypadł mi zaszczyt w udziale przygotować waszą wspólnotę do wizytacji biskupiej. Więc taka refleksja. Zacheusz to jedna z piękniejszych postaci biblijnych. Należy do grona osób, które spotkały Jezusa. Przy czym słowa spotkały nie można rozumieć jako zobaczyły, rozmawiały, znały. Spotkać Jezusa naprawdę dogłębnie, to znaczy przemienić życie, pozwolić się dotknąć łasce, otworzyć się na bogactwo relacji Bóg-człowiek. Z pewnością chęć uczciwego życia musiała nurtować serce Zacheusza, zanim pewnego dnia zaczął się przepychać w tłumie, aby zobaczyć Chrystusa. Jezus dostrzega w tym człowieku na drzewie serce przygotowane na przyjęcie Boga. Moglibyśmy zapytać, skoro Zacheusz był tak bardzo blisko nawrócenia, dlaczego nie odnalazł Jezusa wcześniej? Czemu nie przyszedł do nauczyciela nocą, jak Nikodem? Z jakiego powodu chce jedynie spojrzeć na Syna Bożego? Odpowiedź może być tylko jedna. Zacheusz zdaje sobie sprawę, że jest niegodny. Utwierdza go w tym przekonaniu cała opinia publiczna. Opinia taka z ludzkiego punktu widzenia była zupełnie uzasadniona. Zwiększała jeszcze bardziej poczucie wstydu u Zacheusza. Ale jedno jest pewne. Pan Bóg ocenia inaczej. Wolność myśli i wypowiadanie w ustroju demokratycznym sprawia, że rozmawia się na wszelkie tematy, także o religii. Często w tych dyskusjach dominuje krytyka działania Kościoła. Mniej zaś o postaw wynikających ze świadomej przynależności do Kościoła. Mniej o osobistych doświadczeniach wynikających z wiary. Jest to chyba, przyznacie, taka swoista pruderia. I nad tym faktem należałoby się poważnie zastanowić. Bo pogubił się współczesny człowiek, zatracił wartości, zmieszał czas. Nie ma już czasu odpoczynku i czasu modlitwy. Niedziela jakże często nie różni się niczym od poszczególnych dni tygodnia, a świątynia to taki sam budynek jak hala sportowa lub centrum handlowe. Czy tak nie jest? Byłem w odwiedzinach u swojej rodziny. Siedzieliśmy przy stole, właśnie kończył się obiad. W domu moich krewnych jest dwóch małych chłopców. W pewnym momencie jeden z nich, patrząc na moje dłonie, powiedział: wujek, dlaczego nie masz obrączki? Odpowiedziałem: no, jestem księdzem, nie mam żony i dlatego nie noszę obrączki. A dla kogo ty żyjesz? Kontynuował. No, żyję dla Pana Jezusa, żyję dla Kościoła. Po chwili podszedł do swojego ojca i spytał: tata, dlaczego ty masz mamę, a nie masz obrączki? Mój krewniak odpowiedział: ja mam obrączkę, tylko jej nie noszę, bo jest niewygodna. To znaczy, że mama ci jest niewygodna? Snuł swoje rozważania chłopak. Przy stole zapanowała krępująca cisza. Mój krewniak zaczerwienił się, wstał od stołu, poszedł do drugiego pokoju, założył obrączkę i wrócił do nas. A jego syn skomentował: no, teraz to jest wszystko jasne. Chłopcy poszli się bawić, a myśmy długo milczeli, mając w pamięci jego pytania. to pytanie, wujek, dla kogo ty żyjesz, wraca do mnie w różnych chwilach mojego kapłańskiego życia. Dla kogo ja żyję? Życie dla siebie stawia nas na co dzień w tej smutnej kolejce biedaków. Zajęci sobą, kupujemy smartfony, gadżety, setki niepotrzebnych rzeczy, które przez chwilę dają nam złudzenie nasycenia, a które wyrzucamy po następnej wizycie w hipermarkecie. Skoncentrowani na sobie idziemy do psychologa, po czym dochodzimy do wniosku, że jesteśmy skrzywdzeni przez rodziców, otoczenie, kulturę. Szukamy zranień, powodów złego naszego samopoczucia. Trzeba odwagi, żeby powiedzieć, to nie tyle jest mój problem, ale to jest mój grzech. Trzeba odwagi, żeby zamiast do wróżki pójść do konfesjonału, do spowiedzi. Zamiast stać w kolejce po środki znieczulające sumienie, stanąć w kolejce do konfesjonału. Ksiądz arcybiskup Adrian w jednym ze swoich wywiadów zwraca uwagę, że wielu ma swoją świątynię poświęconą samemu sobie. To ode mnie zależy moje życie, to ja jestem Panem. Już nawet nie bałwochwalstwo, ale autochwalstwo, kult samego siebie, którego często nie naruszyła ani pandemia, ani wojna. I tu się gubimy, bo przecież nie można domu zbudować bez fundamentu. Tylko osoba Jezusa Chrystusa może stać się takim fundamentem naszego życia. Tak bardzo mocno sprawdzają mi się słowa Pana Jezusa, który powie, że jest drogą, prawdą i życiem, tym drogowskazem. Idźmy dalej. Spójrzmy, co dzieje się pod koniec Ewangelii świętego Łukasza, jak uczniowie idą do Emaus. To nie była żadna wycieczka. Oni po prostu uciekają z Jerozolimy. Oni się boją, że spotka ich ten sam los, co ich mistrza, że ich ukrzyżują, dlatego uciekają. Z ludzi wiary stali się niewierzącymi i porzucają to, co stanowiło dla nich wartość przez ostatnie 3 lata. Najpiękniejsze jest to, że nawet wtedy, gdy okazują niewiarę, Jezus idzie z nimi. Nie zostawił ich. To jest coś niesamowitego, że Pan Jezus nie zostawia nas na drogach niewiary. Idzie z nimi i głosi im słowo, a uczniowie mówią, serce w nas pałało, gdy do nas przemawiał, ale uciekają, jak uciekali. Moment zwrotny jest wówczas, kiedy On usiadł z nimi i połamał dla nich chleb. Oczy im się otworzyły, poznali Go po łamaniu chleba. Przecież parę dni temu, Wielki Czwartek, to łamanie chleba to była Eucharystia. I w pierwotnym Kościele Eucharystia, msza święta, to łamanie chleba. Oczy im się otworzyły, wstali i wrócili do Jerozolimy. Poznali Go po łamaniu chleba. Taka jest siła Eucharystii. Ona jest dana człowiekowi w momencie, kiedy potrzebuje nowego początku, kiedy potrzebuje zwrotu i kiedy wie, że nie zdoła tego wykonać o swoich własnych siłach. A potrzebujemy takiego przestawienia, bo jakże często myślimy zupełnie nie po chrześcijańsku. Trzeba chwalić Pana Boga za to, że dał nam Eucharystię, która jest chlebem na nowy początek. Z tego ma potem wynikać cały tydzień, nasze poczynania, nasza życzliwość, dobroć, zwykły uśmiech. przygotujmy się na ten czas, który jest nam dany. Eucharystia sprawowana w czasie wizytacji przez biskupa może stać się takim wydarzeniem. Przez konsekrację biskupią uczestniczy w pełni kapłaństwa. Warto to błogosławieństwo przyjąć. Potrzebujemy go. Johann Wolfgang Goethe, wielki niemiecki poeta, niekoniecznie znany z przejawów wielkiej sympatii do wiary katolickiej, w swoim dziele zatytułowanym Zamyślenia i prawda, tak pisze na temat skuteczności kapłaństwa sakramentalnego. Kapłan, reprezentując błogosławiącego Najwyższego, to nie on jest tym, kogo czcimy, lecz błogosławieństwo, jakiego udziela. Nawet ziemskie narzędzie nie jest w stanie osłabić albo pozbawić go mocy. Koniec cytatu. Skorzystajmy z tej okazji. Wizytacja, czas pobycia razem. Tak bardzo wiele bałaganów wprowadziła w nasze życie pandemia. Tak bardzo nas pozamykała na siebie. A przecież potrzebujemy siebie, bo nikt z nas nie jest samotną wyspą. Potrzebujemy swego spojrzenia, potrzebujemy Twojej życzliwości, potrzebujemy wsparcia, dobrego słowa, zwykłego uśmiechu. Tego potrzebujemy, bo się inaczej pogubimy. Może właśnie ten czas, te spotkania w różnego rodzaju grupach będzie takim czasem odnowienia tej więzi międzyludzkiej, tak bardzo mocno pogubionej. Dlatego niech ten czas będzie czasem uświęcenia każdego z nas. I ostatnia sprawa. Niech to spotkanie wizytacyjne zaowocuje także takim materialnym dobrem. Tradycyjnie parafie wizytowane chcą w tym roku wesprzeć urządzenie domu rekolekcyjnego w Piekarach Śląskich Nazaret. Potrzebujemy takich miejsc na rekolekcje, na wyciszenie, na modlitwę, na odszukanie tej więzi, większej więzi z Chrystusem. To jest bardzo ważna rzecz. Dlatego za otwarte serce, za otwarte wasze serce Bóg zapłaci.
Wyznajmy naszą wiarę wierzą w jednego Boga.